Drodzy Państwo, pierwszym naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panie ministrze, dziś zaplanowano spotkanie noworoczne pary prezydenckiej z korpusem dyplomatycznym na godzinę 18.
Tak, to co roku pan prezydent na początku każdego nowego właśnie roku spotyka się z korpusem, żeby przedstawić cele swojej polityki zagranicznej i swoją koncepcję.
No właśnie, chciałem też o tą politykę zapytać, bo najbliższa chyba podróż pana prezydenta to wyjazd w następnym tygodniu do Izraela i Palestyny. Ale na jakie elementy tej polityki pan chciałby nam może zwrócić? Czy co ważne jest w tym roku? Jakie plany ma pan prezydent?
No pan prezydent będzie mówił o tym dzisiaj, że w zeszłym roku, w 2016, w Polsce były dwa duże wydarzenia międzynarodowe, które zapadły Polakom w pamięć. Z jednej strony szczyt NATO, z drugiej strony przede wszystkim Światowe Dni Młodzieży. I te dwa wydarzenia pokazują dwa kierunki, które pan prezydent chce w tym roku realizować. Czyli z jednej strony wspólnota, bo Światowe Dni Młodzieży pokazały, że można w dzisiejszym świecie tak bardzo podzielonym, tak bardzo skłóconym budować tą wspólnotę, jeśli ma się wspólne wartości i wspólne pewną otwartość do siebie nawzajem właśnie w oparciu o wspólne wartości, a z drugiej strony bezpieczeństwo, dlatego że świat potrzebuje dzisiaj także i Polska, i Polacy potrzebują poczucia bezpieczeństwa, więc tymi słowami kluczami prezydenta na 2017 rok to jest bezpieczeństwo i wspólnota. I jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to przede wszystkim oczywiście to bezpieczeństwo twarde, to które wiąże się z realizacją postanowień szczytu NATO w Warszawie, ale też to bezpieczeństwo w sensie politycznym, czyli właśnie nasze aspiracje, nasze kampanie na rzecz członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, tak żeby Polska mogła także...
A pan minister myśli, że nam się to uda?
No to jest trudne, zadanie trudne, bo pamiętajmy, że tutaj trzeba pozyskać przychylność z państw całego świata. Każdy kraj w ONZ ma jeden głos. Czy to są Chiny, czy to jest jakieś małe państwo afrykańskie, czy... To ma tak samo jeden głos. Tak, więc spójrzmy, tak naprawdę to jest kwestia zdobycia poparcia na całym świecie wszystkich państw. I to jest kampania, która trwa, w której też także pan prezydent uczestniczy, bo pan prezydent wystosował listy takie z prośbą o wsparcie niedawno do wszystkich krajów frankofońskich na świecie, a dzisiaj w tym tygodniu podpisał też listy do wszystkich przywódców państw afrykańskich w związku z ich szczytem Unii Afrykańskiej, który będzie z końcem stycznia w Addis Abebie, tam polski reprezentant przekaże każdemu z przywódców osobisty list od naszego pana prezydenta z prośbą o poparcie. Powiedziałem, no to jest globalna kampania. Tak? Ona i zadanie jest trudne. Pan prezydent też oczekuje jakby tutaj polskiej dyplomacji tutaj konsekwencji i skuteczności, bo to byłoby ważne, gdyby Polska mogła...
A pan myśli, jaką rolę Polska mogłaby odgrywać? A druga sprawa, no jakie racje miałyby przeważyć, żeby ci, którzy mieliby podnieść rękę za członkostwem Polski w Radzie Bezpieczeństwa, no przeważyłyby?
Dla Polski należy, są tutaj dwie rzeczy, jeśli chodzi o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa. Po pierwsze, rzeczywiście ta grupa państw, która posiadają w Radzie Bezpieczeństwa, to jest taka grupa najbardziej ekskluzywna grupa, która realnie rozmawia na temat problemów globalnej polityki. I warto w tej grupie być nawet także dlatego, żeby pokazać rolę i znaczenie Polski i w pewnym sensie otworzyć polską politykę zagraniczną na problemy globalne, bo muszę powiedzieć, że doświadczenie tutaj w Pałacu Prezydenckim moje ostatniego półtora roku to jest doświadczenie tego, że w bardzo wielu miejscach przez te ostatnie 8 lat Polska była po prostu w ogóle nieobecna. Polska bardzo się gwałtownie do poprzedniej koalicji wycofała z polityki globalnej, twierdząc, że wystarczy nam członkostwo w Unii Europejskiej, a to nieprawda. Bardzo wiele także naszych sąsiadów tutaj z regionu prowadzi aktywną politykę globalną, a Polska z niej się wycofała na własne życzenie i teraz musimy do niej powrócić, dlatego żeby, bo z wpływami politycznymi na świecie wiążą się też potem interesy gospodarcze. Tak i ten element powrotu Polski do polityki właśnie tej globalnej, to jest jego elementem będzie właśnie owo członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa, o co się ubiegamy, po to, żeby potem móc być partnerem do rozmów o polityce światowej, a dzięki temu też budować pozycję Polski, za którą potem pójdą też na przykład kontakty gospodarcze. A po drugie, ważne jest także to, że świat jest bardzo dzisiaj niestabilny, Nasz region też jest bardzo niestabilny, jest konflikt zbrojny przecież na sąsiedniej Ukrainie, to ważne jest, żeby być w tym miejscu, w którym także będziemy musieli dbać o po prostu polskie bezpieczeństwo. I to jest kolejny instrument do tego, żeby o to polskie bezpieczeństwo dbać. A jeśli ojciec pyta o argumenty, to argument przede wszystkim jest taki, że Polska jest dzisiaj takim jednym z rzeczników polityki światowej opartej właśnie na ładzie prawa międzynarodowego. Jest rzecznikiem pokojowego współistnienia państw, jest rzecznikiem rozwiązywania konfliktów w oparciu właśnie o prawo międzynarodowe, więc jesteśmy w stanie być także dobrym rozmówcą, czy dobrym krajem, który może spełniać takie dobre usługi na rzecz pokoju światowego i też nawet ta najbliższa wizyta pana prezydenta, która jest i w Izraelu, i w Palestynie. Oba kraje chętnie pana prezydenta chcą, żeby widzieć, zapraszają, będzie dużo ważnych rozmów, dużo symbolicznych gestów, ale też pokazuje, że pan prezydent właśnie jest tą osobą, która może w imieniu Polski w tych tak trudnych sprawach też międzynarodowych po prostu rozmawiać jako ten, który stoi po stronie prawa, po stronie porządku, po stronie pokoju. I to też buduje prestiż pod Polski jako tego kraju, którego właśnie w różne miejsca także może się udać po prostu rozmawiać. To jest bardzo ważne.
Pozostając przy temacie bezpieczeństwa, jak pan prezydent odnosi się do obecności wojsk amerykańskich w Polsce? One już są w drodze. 14 ma wszystko się, można powiedzieć, rozpocząć w rejonie Żegania, Drawska Pomorskiego. To też wiemy skutkuje ostatnim spotkaniem NATO w Warszawie. Ta obecność, ta decyzja w sprawie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale Rosja czy prasa rosyjska zarzuca NATO tworzenie w Europie sił ofensywnych. Czy mamy się czego bać? Nawet takie pytania, czy Donald Trump wycofa, czy też nie wojska Stanów Zjednoczonych z Polski?
No są dwa elementy istotne. Po pierwsze, pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje wojsk, które będą w Polsce obecne. Tak? Po pierwsze są wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem dzisiaj, to jest umowa dwustronna, to jest decyzja amerykańska o wzmocnieniu po prostu partnerstwa z krajami naszego regionu, w tym przede wszystkim z Polską jako krajem centralnym w ramach amerykańskiej obecności. To jest ta decyzja zapadła, była ogłoszona podczas pobytu pana prezydenta Dudy w Waszyngtonie z końcem marca zeszłego roku i ona była indywidualną, dwustronną amerykańską wobec Polski i wobec naszego regionu. A druga to będą jeszcze wojska, które przyjadą pod flagą natowską w ramach decyzji szczytu warszawskiego NATO. Tak to są dwa razy będziemy jakby wzmocnieni przez tym przypadku teraz. Przez samych Amerykanów, jeśli chodzi o NATO, to będą wojska amerykańskie, brytyjskie i rumuńskie. To jest oczywistym jest to, że sojusz atlantycki jest sojuszem obronnym. Tak więc te wojska są wojskami, które mają razem z polską armią, bo podstawą polskiej bezpieczeństwa, polskiej obrony jest polska armia. Tak? A razem z polską armią mają dawać gwarancję tego, że Polska nie będzie w przypadku, nie daj Panie Boże, jakiegokolwiek ataku czy zagrożenia, Polska nie będzie osamotniona. Polska armia będzie, ona będzie musiała nas obronić, ale nie będzie walczyła sama. I to nie tylko w sensie politycznym, ale tak po prostu czysto wojskowym. Tak? Po prostu będziemy walczyć ramię w ramię czy bronić się, tak? ramię w ramię z sojusznikami, którzy będą po prostu razem z nami tę obronę Polski teraz ćwiczyli, bo te wojska będą tutaj stale obecne, więc będą stale także obecne na ćwiczeniach wojskowych z polskimi żołnierzami, więc to będzie ta obrona Polski teraz będzie już ćwiczona nie tylko w ramach wariantów samodzielnej obrony przez polską armię, także w ramach wariantu obrony wspólnej z już obecnymi na terytorium Polski wojskami sojuszniczymi, a przecież wiemy, że później są też gwarancje jakby do większego wsparcia, ale to jest ważne, że po prostu po raz pierwszy wojska natowskie i amerykańskie przede wszystkim przekraczają tą magiczną granicę Odry, a za chwilę granicę Wisły, to znaczy przesuwają się do wschodniej części sojuszu. Już nie jest tak, że to jest jakaś szara strefa, gdzie objęte z gwarancjami politycznymi, ale w sensie obecności wojskowej, to wciąż siły NATO są zgromadzone wyłącznie po zachodniej stronie Odry. Nie, teraz po raz pierwszy.
Teraz tak jest dlatego, że te miejsca są przygotowane na przyjęcie wojska, a później myślimy, tak jak pan minister mówi, przesuniemy, czy możliwość będzie przesunięcia ich poza granicę Wisły?
W sensie mówię na tą część Polski, która jest między Wisłą a wschodnią granicą Polski. Tam część tych sił natowskich ma już stacjonować bliżej przesmyka suwalskiego tak zwanego, bo to jest ten kluczowy punkt, jeśli chodzi o system obronny całego sojuszu, dlatego że to jest jedyna granica polsko-litewska, to jest granica, która jest granicą łączącą kraje bałtyckie będące członkami NATO z Polską. To jest ta granica lądowa, która utrzymuje spójność tego sojuszu, bo te kraje nie mają innej granicy lądowej w ramach sojuszu. Tak? One mają jedną granicę lądową w ramach sojuszu, to jest poprzez Litwę z Polską na tym wąskim odcinku granicy na północny wschód od Suwał. Więc to jest to miejsce, które z punktu widzenia strategicznego bezpieczeństwa i spójność całego sojuszu jest kluczowe i to w założeniach właśnie nie tyle te wojska, jak powiedziałem, dzisiaj dwustronne amerykańskie, ale te wielostronne, te sojusznicze natowskie będą miały także tam operowały w tamtych regionach.
Pytanie o ten, to pan wspomniał o tej wizycie pana prezydenta w Izraelu i Palestynie. Jeszcze jakie w tym roku, czy jakich możemy spotkać się, takie, które będą dosyć ważne, istotne?
Ja powiedziałem, że w ramach tego też tej budowy wspólnoty, tego szukania partnerów na międzynarodowych dla Polski, to pan prezydent także w tym roku poza różnymi wizytami, które będzie odbywał w krajach tutaj europejskich i naszej bliższych naszych partnerów, będzie też kilka takich symbolicznych właśnie odbudowujących w ogóle obecność Polski w różnych regionach świata i na przykład planujemy na pierwszą w ogóle w historii 90-letniej relacji polsko-meksykańskiej wizytę prezydenta Polski w Meksyku. Nigdy prezydent Polski na wizycie dwustronnej oficjalnej nie był w Meksyku, mimo że 90 lat są te stosunki dwustronne stanowione, więc to też będzie taka wizyta, która to jest bardzo ważny kraj, to jest bardzo istotny, duży kraj w swoim regionie i aż przykro, że nigdy przez te wszystkie lata żaden polski prezydent nigdy tego kraju nie odwiedził, mimo że prezydent Meksyku był w Polsce. Także pan prezydent będzie w tym roku po raz pierwszy w Afryce, też odwiedzi naszych partnerów i gospodarczych, a także partnerów na pomocy humanitarnej w ramach naszej działalności misyjnej Kościoła Katolickiego będzie te miejsca, które są zaznaczone polską obecnością w Afryce i też będzie pokazanie właśnie tego, że Polska ma interesy, ma swoich ludzi przede wszystkim i ma swoje zasługi i swoje mocne atuty w tych częściach świata, które my zwykle pomijamy, bo nam się wydaje, że są egzotyczne czy odległe. To nie jest. Polska naprawdę jest obecna na całym świecie, a już zwłaszcza ten wielki wysiłek, dorobek misjonarski i projekt humanitarny, pomocowy polskiego Kościoła Katolickiego jest tutaj warto docenienia i wskazania. Także naprawdę to nie tylko polityka, nie tylko biznes, ale przede wszystkim ta wielka pomoc, jaką Polacy poprzez siostry, poprzez księży świadczą na całym świecie ludziom w potrzebie, ludziom w biedzie jest naprawdę warta także pokazania i zapromowania na arenie międzynarodowej.
A idąc bliżej do Sejmu, nie możemy zapytać pana prezydenta, ale co pan myśli? Czy jak prezydent patrzy na tą patową sytuację w Sejmu, bo odroczono?
My myślimy tak, jak Polacy myślą. Tak, Polacy myślą jedno, to znaczy chcą, żeby każdy, kto z ich ramienia sprawuje funkcję publiczną, którą utrzymuje z pieniędzy podatników, wykonywał po swoją pracę. Tak? Polacy potrzebują pracy dla Polski od ludzi, którzy pełnią funkcje publiczne. Tak? Pan prezydent bardzo ciężko pracuje dla Polski, rząd, pani premier pracują ciężko dla Polski, więc wolałbym także i chciałbym także, żeby polscy parlamentarzy po prostu pracowali, a nie uważali, że są ponad obowiązkami zawodowymi, ponad, bo ich interes jak gdyby kłócenia się politycznego, bycia w opozycji powoduje, że nie mają żadnych obowiązków. Nie, także opozycja ma obowiązki wobec Polski.
No bo
opozycji, tak samo jak koalicji, pracować.
Marszałek Kuchciński mówi, że to też szkodzi naszemu wizerunkowi, o który tak chociażby Platforma Obywatelska zabiega na arenie w Parlamencie Europejskim.
Platforma od samego początku negatywnie zabiega o wizerunek Polski, znaczy po prostu próbuje obrzydzić Polskę za granicą, tylko to jest możliwe. No, to była część taktyki, którą przewodniczący Schetyna sam ogłosił, mówiąc, że trzeba uruchomić za granicę i ulicy. I to jest świadome to działanie. Przecież nie jest tak, że oni są nieświadomi tego, że to szkodzi Polsce, bo oni nie tylko niechcący, rykoszetem szkodzą Polsce, tylko chcący. Tak? są, żeby zaszkodzić wizerunkowi polskim sprawiającym. Przecież to nie jest żadna jakaś rewelacja, tylko tak po prostu taką taktykę obrali. Im gorzej, tym lepiej. No, tylko, że jak powiedziałem, każdy przeciętny Polak, tak jak ja, po prostu oczekuje od wszystkich pracy i odpowiedzialności. Tak? Nic nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności. To, że jest opozycji, mimo że dzisiaj nie rządzi, nie zwalnia z odpowiedzialności za Polskę. To jest, a niestety widać, że duża część opozycji tej radykalnej uważa, że jest odpowiedzialność za Polskę zwolniona. Że to fakt, że utracili władzę, zwalnia ich z odpowiedzialności. Nieprawda. Utrata władzy nie zwalnia z odpowiedzialności, tylko trzeba ją rozumieć. Ja niestety mam wrażenie, że opozycja radykalna nie rozumie tej odpowiedzialności.
Czyli pan prezydent ma nadzieję, że parlament wróci do normalnego trybu pracy, tak, że opozycja wycofa się z protestu.
To jest główne, pan prezydent przede wszystkim odbył rozmowy z przywódcami opozycji, z przywódcami także Prawa Sprawiedliwości, wtedy, kiedy była najgorętsza sytuacja w połowie grudnia tutaj, że się wydawało, że może te sytuacje może się wymknąć pod kontrolę. Pan prezydent uspokoił sytuację i oddał rzecz w rękę partii politycznych w parlamencie, dając im możliwość pokazania właśnie tego poziomu swojej odpowiedzialności. Ta piłka dzisiaj, ten obowiązek dzisiaj leży po stronie parlamentu, zwłaszcza właśnie tej radykalnej opozycji, która uniemożliwia normalne prace, i to jest ich odpowiedzialność i to jest ich zadanie dzisiaj. Pan prezydent jest tutaj jakby swoją pracę uspokajającą, taką, która wygasiła ten moment zapłonowy, że tak powiem, wykonał, ale też szanuje właśnie autonomię parlamentu i uważa, że i dzisiaj czeka na to, żeby ten konflikt w parlamencie został rozstrzygnięty tak, żeby parlament powrócił do normalnej pracy zgodnie z konstytucją i zgodnie z obowiązkami, jakie mają każdy poseł. Każdy poseł nie jest wybrany po to, żeby potem być gwiazdą mediów, tylko wybrany po to, żeby pracować i w okręgu, i pracować w parlamencie.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Kłaniam się.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.